Ruszamy do sejmu wyborczego. Jest piątek 13 marca, godzina 10:10, więc punktualnie wyjeżdżamy w ten gorący dzień. W naszym studiu Bartosz Bochenczak, Konfederacja, Nowa Nadzieja. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kontratakuje, bo to można się
już Nowa Nadzieja, Nadzieja.
Już się wszystko
poukładane.
To jestem na czasie. No dobrze, na czasie też Donald Tusk. Rano nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. No i decyzja. Pieniądze z mechanizmu SAFE będą implementowane do gospodarki tak czy inaczej, bez ustawy, bez zgody prezydenta. Będzie trudniej, mówi premier, będzie dłużej, ale dowieziemy ten projekt. Jak można wziąć pożyczkę bez ustawy, bez
zgody SAFE? No właśnie, to już wiedzieliśmy dużo wcześniej, że Donald Tusk będzie starał się siłowo to przeforsować, że już dawno to zostało, jakże tak powiem kolokwialnie, klepnięte. Ta cała pożyczka. No już w zeszłym roku, czy dwa lata temu już na Radzie, gdzieś tam w Komisji Europejskiej, to już gdzieś tam były podpisy, już to jest klepnięte.
Także to wystarczy wziąć pożyczkę na 40 kilka miliardów euro, czyli po obecnym kursie na 180 miliardów złotych bez zgody Sejmu, bez ustawy, bez procesu legislacyjnego?
Właśnie mamy konstytucję. Mamy konstytucję i mam wrażenie, że ta konstytucja została w wielu miejscach złamana. Artykuł 89 Konstytucji mówi, że bezwzględnie wymaga ustawowej zgody na ratyfikację umowy, która dotyczy znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym. Artykuł 89 Konstytucji tak mówi, więc jeżeli Tusk w tym momencie...
Dzisiaj rano o 9. 00 tak. Wychodzi, łamie konstytucję wprost, wychodzi i mówi, będę łamał polskie prawo, tak jest sensu Konfederacji?
Na to wygląda, że tak będzie. Oczywiście są jeszcze być może jakieś kruczki prawne, być może skorzystają z BGK. BGK ma jakieś mechanizmy zaciągania pożyczek w innych instytucjach, być może to pójdzie przez to. Nie wiemy jeszcze, co wymyśli Tusk, natomiast jestem święcie przekonany, że jeżeli nie złamie drastycznie prawa, to je drastycznie nagnie i nadużyje zaufania obywateli po raz kolejny.
Jeżeli byłby za to wniosek o postawienie kiedyś Donalda Tuska przed Trybunał Stanu.
Jak najbardziej byśmy to poparli.
W ciemno. Czy nie w ciemno. W ciemno.
Donalda Tuska popieramy w postawienie przed Trybunałem.
Nawet nieważne, co zrobi, ale nie, no to też aż tak, jak rozumiem, nie trywializujmy. Cofnijmy się do weta. Na ile zaskoczyło was weto prezydenta? I to takie szybkie. Prezydent miał czas do ostatniego dnia zimy. Miał jeszcze 7 dni, podjął decyzję szybciej. Dlaczego?
W zasadzie nie zaskoczyło nas weto prezydenta. Po cichu liczyliśmy na to weto prezydenta. Prezydent po raz kolejny stał się reprezentantem interesu polskiego, interesu narodowego, polskiej racji stanu. Po raz kolejny pokazał, że trafiła kosa na kamień w tych relacjach rząd-prezydent, pałac prezydencki, że to nie jest miękki gracz, że to jest gracz, który potrafi postawić na swoim, który potrafi sprzeciwić się tej presji silnych razem, że tak powiem, którzy będą wmawiać, że jedynym rozwiązaniem tego, co się dzieje teraz w polskiej armii, jest jakaś pożyczka na niekorzystnych warunkach. Prezydent stanął po stronie Polaków, stanął po stronie interesu narodowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni i popieramy tę decyzję prezydenta.
Po wczorajszym wecie prezydent urósł w oczach Konfederacji?
Prezydent ma stałą, silną pozycję w oczach Konfederacji. To w zasadzie to jest, my tak trochę sobie trywializujemy, że to jest trochę prezydent Konfederacji, bo jednak siłą rzeczy w drugiej turze został wybrany głosem Konfederacji. To wyborcy Konfederacji przeważyli o tym, że to właśnie Karol Nawrocki jest wybrany na prezydenta.
I spełnia tą rolę? Pan powie, to jest nasz prezydent, prezydent Konfederacji?
Ja mogę powiedzieć tak. Były rozmowy przed drugą turą. Pamiętamy w Toruniu Sławomir Mentzen rozmawiał z Karolem Nawrockim. Żyła tym cała Polska. Deklaracja, 10 punktów, prezydent podpisał. Po dziś dzień z tej deklaracji się wywiązuje i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i bardzo dumni, że z tej deklaracji się wywiązuje.
Jakie dalsze ruchy podejmie, trochę pan już powiedział, Donald Tusk, BGK. Na ile jest tak, że ten system będzie wdrażany i że Polska powinna tą pożyczkę spłacać? A może jest tak, że jeżeli Donald Tusk podejmie tą decyzję bez zgody Sejmu, bez zgody prezydenta, bez pełnego legislacyjnego obwarowania, to może opozycja powinna powiedzieć, jeżeli my dojdziemy do władzy, to przestaniemy spłacać tą pożyczkę?
To jest już bardzo problematyczne, bo jeżeli już polski rząd podpisze taką decyzję, podpisze taki kredyt finalnie, że to wejdzie w życie, a wiemy, że już wchodzi w życie, na wydanie tych pieniędzy mamy bardzo krótki czas, bo te pieniądze muszą być wydatkowane celowo do maja. W zasadzie już musi być zaplanowane wydatkowanie.
No premier mówił, że będzie później, będzie dłużej, więc jak rozumiem, no dłużej to oznacza, że te 2 miesiące mogą nie wystarczyć.
No właśnie, dlatego nie wiem, czy jeżeli już zawrzemy taką umowę międzynarodową, no to chyba powaga państwa wskazywałaby na to, żebyśmy ją też dociągnęli, prawda? Niestety to tu jest moment, kiedy my możemy reagować. Jeżeli nasz przedstawiciel już zawrze tę umowę, to mam wrażenie, że to już jest nie do odwrotu, że niestety my, nasze dzieci, nasze wnuki jeszcze będą to spłacać.
A czy w tej chwili Donald Tusk bez zgody polskich władz, bez ustawy wkopuje nas w ten kredyt na te 70 kilka lat, do roku 50.
Którego? 45 lat. Tak, oczywiście, że nas wkopuje. To jest coś takiego, że my możemy w tym momencie od strony prawnej sądzić Tuska ewentualnie, czy on miał prerogatywę do tego, żeby taką umowę podpisać, czy miał odpowiedni mandat społeczny do tego, żeby taką umowę podpisać. No na pierwszy rzut oka i na drugi, trzeci wydaje się, że nie miał tego mandatu społecznego, nie były podjęte kroki. Rząd wprawdzie podpisał taką umowę, Sejm ją przyjął, natomiast prezydent zawetował. W tym momencie uważam, że Tusk nie ma takiej prerogatywy i powinien być za to osądzony. Natomiast no niestety zostajemy wkopani w wieloletnie spłacanie kredytu.
Jakie będą konsekwencje dla Polski? Bo to też wiele osób mówi, jest nie tylko pożyczka, nie tylko kwestia, że będzie spłacić no, 2 razy więcej. Do spłaty pewnie będzie 360, tak się liczy, miliardów złotych, zależy od kursu, od wielu czynników, ale też centralizacja Unii Europejskiej postępuje, bo Unia Europejska będzie miała wpływ na polskie zbrojenia, na polską siłę zbrojną.
Tutaj wchodzą w rachubę właśnie pierwsze, to jest ten aspekt ekonomiczny, w którym mówi się, że raz będziemy oddawać jednak z tymi odsetkami, przez 10 lat nie będziemy spłacać. Ale to tak nie działa, że przez te 10 lat nie ma odsetek. One się kumulują i dopiero są spłacane za 10 lat, więc za chwilę za 10 lat wkroczymy w ten okres spłaty tego kredytu. No, będzie trzeba to w coś wliczyć. Oni już planują, że to będzie pożyczka poza budżetem, że ona nie będzie wliczona na nasz budżet. Gdyby była, no to mielibyśmy już problem z pewnym przekroczeniem pewnych limitów konstytucyjnych wydatkowania i budżetowania państwa. Natomiast jest drugi bardzo ważny problem, to jest problem jakiejś strategii militarnej, którą sobie budujemy jako Polska. Problem przewidywalności, czy na przykład jak za 2 lata nie zmieni się rząd, czy instytucje Unii Europejskiej nie uznają, że znowu nie ma u nas praworządności, że ta praworządność znowu w drastyczny sposób została zachwiana. Czy uznają, że w jakikolwiek sposób dochodzi do nieprawidłowości przy realizacji tych kontraktów? Czy to nie zostanie ucięte?
A jeżeli Konfederacja będzie tworzyć czy współtworzyć rząd za mniej niż 2 lata, to co wy z tą pożyczką zrobicie? Jeżeli ona zostanie teraz wdrożona przez BGK czy innym sposobem?
Trudno powiedzieć. Właśnie musimy dowiedzieć się, jakim sposobem będzie ta pożyczka wdrożona. Czy te pieniądze już w całości zostały wydatkowane? Prawdopodobnie już będą w całości wydatkowane. Więc najchętniej to byśmy osądzili Tuska. Czy po prostu...
Ale też nie wiem... jeżeli będą wydatkowane, to wtedy ten szantaż znika. No, jeżeli te pieniądze już wpłyną, to wtedy Bruksela już może nam niewiele co zrobić.
Tam chyba przez 2 lata, 2 albo 3 lata będą te pieniądze w jakiś sposób, te transze w kwietniu trzeba będzie składać nowe wnioski co kwiecień.
Znaczy, ewentualny nowy rząd, i tak będzie nowy rząd, tylko nie wiem jaki po wyborach, bo taka jest polska konstytucja, będzie jeszcze pod tym pręgierzem Unii.
Mam nadzieję, że nowy rząd, który powstanie w 27 roku, troszeczkę uda się jemu wyrwać z tego pręgierza Unii Europejskiej. Uda się między innymi tego typu umowy w jakiś sposób albo podważyć, starać się podważyć tego typu umowę, albo starać się zrzucić ją, no nie wiem, na kanwę tego, że człowiek nie miał prawa podpisać tej umowy, że ona jest nieważna. Natomiast tak czy siak te pieniądze trzeba będzie w jakikolwiek sposób zwrócić, jeżeli one do nas wpłyną.
Bartosz Bochenczak, Konfederacja Nowa Nadzieja w naszym studio. Politycznie jak to będzie skutkowało? Karol Nawrocki okazał się tchórzem przed Kaczyńskim, jak jego poprzednik. Każdy policjant, jak będzie szedł na akcję bez kamizelki kuloodpornej, może powiedzieć: dziękujemy panie prezydencie Nawrocki. Dzisiaj w Polskim Radiu tak mówił Radosław Sikorski. I taka jest narracja zdrada. Jak to się będzie politycznie rozkładać?
Absolutne skandaliczne słowa Radosława Sikorskiego o polskim prezydencie. To są słowa narracji właśnie tych silnych razem, którzy starają się w jakikolwiek sposób na wszelkie możliwe w zasadzie sposoby od początku kadencji pana prezydenta dyskredytować instytucje i urząd prezydenta.
Ale to będzie skuteczne. To jest tak, że teraz Donald Tusk też mówił rano na tym wstępie przed Radą Ministrów właśnie o bezpieczeństwie, o patriotyzmie, o polskim przemyśle, że prezydent zabrał polskiemu żołnierzowi, polskiemu przemysłowi spore środki.
Absolutnie.
To będzie rezonować?
Absolutnie. Myślę, że nie będzie to rezonować, że ludzie widzą, znakomita część społeczeństwa widzi, że to jest, wie, że to jest dobra decyzja. Około 50% społeczeństwa popiera weto prezydenta. To jest bardzo duży odsetek ludzi, którzy popiera weto prezydenta i wie, że w tym momencie ta cyniczna gra Donalda Tuska i jego rządu na niewiele się zda. Na niewiele się zda, uważam.
Jak pan patrzy na propozycję prezydencką, bo prezydent przed wetem pokazał własny projekt, PiS go poparł, wy raczej byście krytyczni.
Jesteśmy krytyczni. Dlaczego? Może nawet nie krytyczni. Bardziej bym powiedział, że zadajemy pytania, bo od samego początku tej ogłoszenia tej decyzji...
Polski Sejm 0%, potem to doprecyzował tak. Prezydent w ustawie, a jeszcze potem prezes NBP-u na konferencji prasowej.
Tak, to była ta pierwsza konferencja prasowa, prawda, z panem prezesem Glapińskim.
Prezydenta
z prezesem Glapińskim, gdzie nawet sam prezes Glapiński mówił: kurczę, do końca nie wiem, czy to jest zgodne z konstytucją, jeszcze muszę to sprawdzić. I chcemy w Sejm 0%. My wiemy, że nie ma czegoś takiego jak darmowe obiady, że coś takiego po prostu nie
istnieje.
Ale
teraz już wiemy. Chodzi na to, żeby odsprzedać albo zastawić część polskich rezerw złota, które zdaniem ekonomistów są duże. Są nawet za duże, jak na potrzeby polskiej gospodarki można robić tutaj ruch.
Tak no mówię. Właśnie, no właśnie. Tylko pytanie jest takie, do czego służy bank centralny? Czy on służy do finansowania państwa? No nie służy do finansowania państwa.
A może sytuacja jest nadzwyczajna? Jest wojna i trzeba szybko uruchomić pieniądze, bo co nam po tych tonach złota, jak nas ktoś zaatakuje, będziemy bezbronni.
No właśnie, ale
sprzedać to złoto i się uzbroić.
Czy rezerwy państwa, to jest kolejne pytanie, bo to są rezerwy na czasy naprawdę absolutnego kryzysu. To są rezerwy przeznaczone na przykład na czas wojny, bo rezerwy są na tyle mocne, na tyle duże, zasługa wielka prezesa Glapińskiego, że mamy tak duże rezerwy i walutowe, i w złocie, że te rezerwy mogłyby sprawić, że przeżyjemy w czasie wojny naprawdę przez dobrych kilka lat jesteśmy w stanie funkcjonować.
Znaczy, na pewno waluta byłaby stabilna, tak, tak jak bardzo stabilny był polski złoty przed wojną, właśnie dzięki też zasobom złota.
Tak, tak. Więc tutaj duża zasługa prezesa Glapińskiego. Natomiast nie wiem, czy to jest już ten moment, że powinniśmy się pozbywać tych rezerw. Rezerwy są naprawdę na czasy kryzysowe. Mamy taką obawę,
że... Ale dogmatycznie, no bo w takim liberalnym świecie bank nie powinien. Ale też, znaczy, na ile jesteście dogmatykami, a na ile jest tak, że widzicie taką sytuację, że może warto trochę wyjść poza taką bardzo sterylną gospodarkę liberalną i zrobić ruch właśnie na rezerwach.
Boimy się, że otworzy to pewną puszkę Pandory. O czym ja teraz mówię? Prezydent zaproponował właśnie już sfinansowanie tych wydatków armii z rezerw złota, ze sprzedaży, tudzież z aktualizacji wartości tego złota. Już pojawiają się głosy. A może te pieniądze przeznaczmy teraz na służbę zdrowia? A może przeznaczmy jeszcze na coś innego?
Mówił premier Tusk dzisiaj.
No właśnie. I czy to nie jest otwarcie pewnej puszki Pandory, gdzie my jednak budżet mamy skonstruowany, jaki mamy i chcemy wcielać w niego, już pojawiają się nowe pomysły. I boimy się, że to nie będzie otwarciem właśnie jakiejś nowej tej puszki Pandory, w której będziemy starać się finansować pomysły rządu z banku centralnego.
Chociaż pan poseł Wawer mówił, że bliżej mu do tego, tak, że pan poseł Tumanowi, że bliżej im do pomysłu pana prezydenta i prezesa Glapińskiego niż do unijnego sejfu.
Ja się nie dziwię, bo jednak bliżej... nie dziwię się dlatego, bo jeżeli miałbym się u kogokolwiek zadłużać w jakiejkolwiek innej instytucji, mieć przed sobą widmo niestabilnego kursu euro, mieć przed sobą widmo tego, że ktoś mi powie, że źle wydajesz te pieniądze, tutaj musimy ci zatrzymać te pieniądze, a tu zły rząd jest, czy też widmo tego, że ktoś mi mówi, na co ja mam wydawać w ramach mojej prywatnej, mojego państwa strategii obronnościowej, na co ja mam wydawać te pieniądze, to no, kurczę, troszeczkę bliżej jest. Nie dziwię się, że posłom do tej pożyczki prezydenckiej, do tej...
Jeżeli marszałek Czarzasty uwolni ten projekt i podda go pod głosowanie.
Ja duże wątpliwości mam, że podda go pod głosowanie. Uważam, że nie ujrzy on światła dziennego w tej kadencji.
Jakby padły wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu.
Nie mam jeszcze, jakby nie mamy jeszcze stanowiska. Zagłosuje. Nie mam stanowiska, nie potrafię odpowiedzieć jeszcze na to pytanie teraz.
Pochwalił pan prezesa Glapińskiego za rezerwy złota. Jeszcze niedawno sam Sławomir Mentzen chciał go stawiać przed Trybunałem Stanu. Zmieniliście podejście do prezesa Glapińskiego?
Prezes Glapiński trafił też, trzeba przyznać, na dobre czasy. Prezes Glapiński okazał się być takim biznesowym lisem, ja bym w pozytywnym tego słowa znaczeniu powiedział, no bo zainwestował w świetnym czasie, kupił złoto po 2000,
a teraz jest po
5-6 tysięcy dolarów złoto, więc to jest bardzo dobra inwestycja. Zarobiliśmy kupę kasy na tym złocie, ale problem jest taki, że to złoto jest na razie gdzieś w różnych bankach na świecie zdeponowane.
Gdyby jednak Tusk się ruszył, jednak uznał, że nie będzie patrzył na Europejski Bank Centralny, na protesty rynku i jednak teraz, to trochę w ramach zemsty, dociśnie Glapińskiego i będzie głosował wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP-u, to jak teraz zagłosujecie?
Musielibyśmy ten wniosek zobaczyć, ale raczej bylibyśmy przeciwni.
Czyli to jest zmiana stanowiska?
Trzeba patrzeć na politykę trzeźwo i aktualnie.
Dobrze, to mamy jakąś deklarację trzeźwo i aktualnie. Wojna na prawicy, Przemysław Czarny kandydatem na premiera i wasza dość gwałtowna reakcja. Dlaczego?
Bo widzimy stary PiS. Widzimy stary PiS, który nie zmienił swojego oblicza, który nie wyciągnął wniosków z przeszłości, który... Zobaczyliśmy twarz Przemysława Czarnka.
Ale Przemysław Czarnek nawet w tej kadencji mówił w wielu miejscach, że wiele było błędów. To nie jest polityk, który
właśnie
mówi, wszystko było super.
Już do tego nawiążę.
W Kanale Zero chociażby, ale też na naszej antenie mówił, to było złe, tamto było złe. Polityka covidowa była nie najlepsza. Polityka wobec Ukrainy nie była najlepsza. Takie zdania padały.
No właśnie mi tego zabrakło w tym przemówieniu na konwencji w hali Sokoła w Krakowie. Zabrakło mi tego odcięcia się od rządów Mateusza Morawieckiego. To, co zrobił prezydent Nawrocki, na pewnym etapie odciął się. Powiedział, polityka covidowa była zła, polityka przygniatania polskich przedsiębiorców była zła, Polski Ład był zły, Mateusz Morawiecki jest odpowiedzialny za Zielony Ład. To powiedział prezydent i się od tego odciął. Zabrakło mi tego odcięcia się, zabrakło mi nowego otwarcia. To są ciągle te same twarze, to jest ciągle siedzący tam Mateusz Morawiecki.
Ale wy, jeżeli
zgrzytający zębami swoją drogą.
Jeżeli będziecie rządzić, jak rozumiem, raczej z PiS-em niż z Platformą. Przecież takie są aktualne wasze deklaracje. Jak to wygląda?
Zobaczymy.
No, dzisiaj Sławomir Mentzen mówił, że jedna i druga partia mają swoje błędy, ale nie jest to jedno zło. Że te zła są różne. No i jeżeli pakt senacki, to raczej z prezydentem Nawrockim, czyli też z PiS-em.
Zdecydowanie pakt senacki. Liczymy na to, że prezydent będzie patronem tego paktu senackiego
i
na polskiej
pakcie,
prawicy.
No tak, ale jeśli będzie patronem, to także w tym pakcie będzie Prawo i Sprawiedliwość.
Jak najbardziej.
A nie Platforma.
To nie wyobrażam sobie takich rządów, tak
czyli powiem
szczerze.
Czyli jednak bliżej wam do PiS-u. Dobrze, stąd ta Panie wojna, żeby walczyć o ten elektorat.
Nie chciałbym, żebyśmy się... Ja bym wolał stać po środku tutaj, jeżeli mówimy o czymkolwiek. Wolałbym
no to
stać
zróbcie
pośrodku.
Pakt senacki i z PiS-em, z Platformą.
Z Platformą nie dojdziemy do porozumienia, proszę mi wybaczyć.
A z PiS-em dojdziecie.
W ramach paktu senackiego pod patronatem prezydenta myślę, że
co,
tak.
I to nic nie znaczy?
To wiele znaczy już.
No właśnie.
To wiele znaczy.
Natomiast
mówimy tutaj Senat Senatem, a pan mnie pyta o kwestię ewentualnej koalicji.
Tak się akurat stało, że pakt senacki lewicowo-liberalny potem przeistoczył się w koalicję rządzącą, prawda? Dość naturalnie.
Tak by się mogło stać.
Jak to będzie w tym
Natomiast
wypadku?
Nie chcemy być taką przystawką jednych czy drugich. Chcemy stać na środku i móc negocjować rządy z jednymi albo z drugimi.
Także z Tuskiem?
No pan wybaczy, panie redaktorze.
No, z jednymi, z drugimi pan
powiedział. Nie, jeżeli już mówimy o, pada słowo Tusk, to proszę wybaczyć, ale tutaj mówię jasne nie.
No to kto jest tymi drugimi?
Zobaczymy, jeszcze może się
Sikorski?
Wiele zmienić. Jeszcze mamy półtora roku do wyborów,
Premier
więc
Sikorski,
wiele się może
to
zmienić.
To byłby do przyjęcia, skoro nie Tusk. No, szukam kogoś po tej drugiej stronie, kogo pan...
Nie szafujmy nazwiskami w tym momencie, bo na pewno jedno nazwisko jest wykluczone, Donald Tusk. Z nim nie ma szans.
A Jarosław Kaczyński?
Też mamy pewien problem z nazwiskiem Jarosław Kaczyński.
O czym mówił Bartosz Bochęczak, Konfederacja Nowa Nadzieja. Dziękuję bardzo za rozmowę. Godzina 10:29, za chwilę kolejny gość, ale zanim to nastąpi, to... Chłopcy z placu, to jest długa piosenka. Weźmy zespół Manam.